Po tym nudnym Poznaniu chętnie wyrwałem się do Bydgoszczy, gdzie po prostu czuję się dobrze. Bo czuję tutaj dwie fale przyjazne. Jedne płyną z instytucji artystycznych, bo i z opery, kiedy jest festiwal, i z filharmonii, kiedy jest potrzebny ktoś, kto coś powinien mówić o muzyce w taki sposób, w jaki ja to usiłuję robić. A druga rzecz, i to mówię z pełną powagą i dużymi literami. Bydgoszcz okazała się przez lata miastem wspaniałych, aczkolwiek nie starych tradycji muzycznych. I te wszystkie inne zarozumiałe polskie miasta, reklamujące się i promujące się poprzez swoją przeszłość, dopiętnie dorastają publiczności bydgoskiej, przede wszystkim pod względem ilościowym, ale również pod względem adorowania tej olbrzymiej podaży muzyki, która jest wynikiem tego, że ma jej kto słuchać w Bydgoszczy. Dotyczy to zarówno Opery Nowa i tego wspaniałego waszego operowego festiwalu, co do którego no nie mam słów, żeby go nie chwalić, bo przecież on powinien być w tych innych miastach, które się tak puszą, a on się udał właśnie w Bydgoszczy, w mieście, w którym było najtrudniej, bo nie było gmachu, nie było zbudowanej publiczności, wszystko już jest zbudowane. I wreszcie w gmachu waszej filharmonii, która nosi nazwę wielkiego polskiego muzyka i polityka Paderewskiego, która poza regularną akcją koncertową, do czego jest zobowiązana statutowo, przejawia szereg wspaniałych inicjatyw konkursowych, niekonwencjonalnych cykli koncertów, wszystkie obłożone kompletami publiczności, która cieszy się zmiennością dyrygentów, dzięki czemu tak często można w Bydgoszczy słuchać wspaniałej muzyki pod różnymi batutami. A ja dziś, kiedy wysiadłem z samochodu i okazuje się, że zaparkowałem go dość daleko od filharmonii, nie bardzo orientowałem się, którędy przejść, spytałem przechodzącego pana, którędy najbliżej do filharmonii. A on powiedział, tędy niech pan idzie, ale niech pan nie idzie, bo już wszystkie bilety na te koncerty są sprzedane. Czy w innych miastach Polski mógłby ktoś tak powiedzieć? Obawiam się, że nie. I to jest przewaga Bydgoszczy nad innymi ośrodkami artystycznymi. Oby rozumiały to dobrze władze, oby ceniły dyrektorów tych instytucji, zarówno Eleonorę Halendarską, jak i Macieja Figasa, bo to się samo nie zrobiło wszystko. To trzeba było zrozumieć, czym jest Bydgoszcz, podjąć szlachetną i wieloletnią działalność Andrzeja Szwalbego i wreszcie budować zespół operowy tak długo, że jest on godny tego pięknego gmachu, a ten gmach tego zespołu. A ja, jako wieloletni dyrektor instytucji artystycznych, a zwłaszcza oper, skręcam się zazdrości, że jesteście jedynym miastem świata, które jedną z ulic nazwało ulicą Andrzeja Szwalbego, dyrektora waszej filharmonii. A ja w moim Poznaniu nawet nie będę miał marnego skwerka, na którym pies obsika ławkę. I to jest różnica pomiędzy Bydgoszczą a muzyczną resztą Polski.
Czy to znaczy, że rozstał się pan z operą, Teatrem Wielkim w Poznaniu w takim nastroju trochę nieoptymistycznym? Czy nie lubi już pan Poznania?
Rozstania nigdy nie są optymistyczne. Ja się rozstałem z operą poznańską w ostatnim momencie, kiedy było to możliwe, bo mnie tam powinno się zastrzelić. Bo ja pobiłem wszystkie rekordy trwania na tym stanowisku, bo od 100 lat stoi gmach pod Pegazem i żaden dyrektor nie rządził w nim 15 lat. A ja zakładając Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów Polskich pouczałem moich rówieśnych i młodszych kolegów, że trzeba być 5 lat dyrektorem, jak ci pomoże publiczność, władza i zespół, to może 10, a ja byłem 15, wystarczy, więc się rozstawałem bez żalu i bez żadnej niechęci. Tylko ja teraz o wiele ostrzej widzę z innego punktu widzenia zjawiska towarzyszące życiu artystycznemu. I ja teraz uważam, że powinienem się w sposób bardziej radykalny, ale bez przesady, ale szczery wypowiadać na temat tego, co w muzyce polskiej jest dobrze, a co w muzyce polskiej dobrze nie jest.
Od razu skorzystam z tej okazji i pana o to zapytam. Rok minął, jaki to był rok i co jest właśnie dobrego w polskiej muzyce, a co jest złego? I w ogóle w życiu muzycznym.
W polskiej muzyce dobre są kadry. bo mamy wystarczającą ilość świetnych muzyków, instrumentalistów, aby dobrze obsadzić wszystkie pulpity w jakże wielu filharmoniach i orkiestrach symfonicznych. Nie będę wymieniał, ale jest ich kilkadziesiąt. Mamy absolutnie nowe, świetnie wykształcone, proszę nie słuchać głupot, które niektórzy opowiadają, że nie, pokolenia śpiewaków. Jeżeli ja na przesłuchaniach w Poznaniu co roku słuchałem razem z komisją ponad 70 głosów, a mogłem przyjąć jeden lub dwa głosy, więc o czym my mówimy? Jest tych artystów dużo więcej niż wskazuje na to rynek pracy. Mamy bardzo chłonną i dobrą publiczność. Tylko nie należy ją oszukiwać. Należy jej serwować sztukę muzyczną na najwyższym poziomie. Może ona mieć lekki charakter, ale nigdy nie powinna ona być grana źle. A co mamy złego? Nie dbamy o artystów. Wielu ludzi, którzy powinni być dobrze zagospodarowani, nie mogą pracy znaleźć. W dziedzinie opery grozi nam ciągle hegemonia półgłówków, którzy uważają się za reżyserów, którzy niszczą spektakle operowe swoimi niedorzecznymi pomysłami, nie mając szacunku do partytury, do kompozytora, do librecisty i wreszcie do wykonawców. Temu należy się przeciwstawiać. Natomiast nie należy tego mylić z tym, co kiedy krzyczę, żeby uważać na tych reżyserów, to mówią, że jestem konserwatywny. Nieprawda. Ja konserwatywny nie jestem. Tylko jeżeli się decyduje ktoś na postępowość w sztuce, zwłaszcza operowej, to powinien zajmować się operą współczesną, zamawiać ją, kreować ją, wymyślać ją, potem ją reżyserować i, proszę bardzo, otwierać jej nowe światy. Natomiast wara od tradycji operowej, od poziomu wykonania, gdzie widzę, że w niektórych teatrach operowych to już poza reżyserem, czasem dyrygentem, nie wymienia się nazwiska żadnego śpiewaka. Przypominam, że opera jednak jest to sztuka, która zależy od pięknego śpiewu, stąd bel canto. A jeśli chodzi o całą muzykę, to tylko mądrość liderów filharmonicznych. Jeżeli to jest dyrygent, trzeba uważać, ale jeżeli jest to menedżer, trzeba od niego tego wymagać. Mądre zmieszanie w repertuarach muzyki współczesnej z muzyką klasyczną buduje trwałą publiczność filharmoniczną. I wydaje mi się, że przykładem takiej publiczności filharmonicznej jest publiczność bydgoska. To też to nie są moje bardziej lub mniej pogłębione komplementy, bo akurat przyjechałem rozmawiać z publicznością na koncertach sylwestrowo-noworocznych, tylko dlatego, że w tej dziedzinie widzę sensowność wielu lat pracy moich bydgoskich kolegów. Natomiast co jest jeszcze dobrego, a co jest złego? Z jednej strony ceny miejsc w teatrach i filharmoniach są absurdalnie niskie. Z drugiej strony poziom finansowania tych instytucji jest tragiczny. Z trzeciej strony, jeżeli już mówimy nie o sztuce, ale o pieniądzach, o nich też trzeba mówić w kulturze, to trzeba kijem pędzić tych, którzy opowiadają, że kultura się sama wyżywi. I również trzeba palcem grozić tym, którzy wierzą, że samorządy będą dbały o kulturę. Będą dbały w piątym, szóstym rzędzie. Wcześniej muszą zadbać o drogi, o szpitale, o naukę, edukację, infrastrukturę, Bóg wie co. Potem dopiero o kulturę. Powinniśmy w dziedzinie merytorycznej dbać o światłego, mądrego ministra razem z zespołem fachowców, który powinien dbać o profesjonalizm kultury, a w dziedzinie finansowania powinniśmy wyciskać wszystkie pieniądze, bo to nieprawda, że pieniędzy na kulturę w Polsce nie ma. Ich dystrybucja nie jest prawidłowa. Ale na pewno nie są to tematy na rozważania sylwestrowo-noworoczne. Jak będzie kiedyś szersza okazja, polecam się do nich wrócić, bo jest o czym rozmawiać.
Mówmy jeszcze przez chwilę o popularyzacji muzyki właśnie, bo dzisiaj mówienie konferansjer to nie jest chyba właściwe określenie. Mamy trochę w Polsce konferansjerów, którzy się głównie zajmują zapowiadaniem jakichś imprez rozrywkowych, lekkich, łatwych i przyjemnych, a tak mało właśnie jest osób takich jak pan dyrektor, którzy mają świetną wiedzę i świetny kontakt z publicznością i jeszcze to w sposób rewelacyjny, brzydko mówiąc, sprzedają, przekazują publiczności. opowieści. Nie mają państwo, takich osób w Polsce wiele nie jest, chyba następców, co jest bardzo dla mnie przygnębiające osobiście.
Czuję się rozpieszczony, ale muszę powiedzieć o takiej rzeczy. Konferencjer ma za zadanie rozbawianie publiczności i można, będąc konferencjerem, rozbawiać publiczność nawet sztuką wagnerowską, jak się chce. Natomiast popularyzowanie muzyki, czyli w interesujący sposób komentowanie jej, więcej w profesjonalny sposób zwracanie uwagi na jej wartości, nie jest sztuką łatwą. Ja sobie z tego zdaję sprawę doskonale. Ja, uprawiając od 40 lat zawód dyrektora polskich teatrów operowych, nigdy nie wyzbyłem się na marginesie stałego kontaktu z moimi odbiorcami, którym, gdy trzeba, tłumaczyłem, dlaczego opera jest taka ważna w życiu każdego człowieka. Czy mam sukcesy? Średnie. Ale satysfakcji mam dużo, dlatego że wypracowałem sobie pewien sposób kontaktowania się z odbiorcami, który na pewno udrażnia ten przepływ emocji, jakie daje spektakl do odbiorców i odwrotnie, przepływ sympatii od odbiorców do artystów i do spektakli, na które tych odbiorców zapraszamy. To jest cały proces, że nie powiem proceder, którego uprawianiem powinni się menedżerowie zajmować. No może nie wszyscy mają takie możliwości jak ja. Niemniej, jak patrzę na rezultaty wieloletnich działań popularyzatorskich w dziedzinie muzyki uprawianych przez tak świetnego menedżera, jakim jest Bogusław Kaczyński, dla przykładu, prawda? Jak przyglądam się już w tej chwili niestety wstecz temu, co dokonał w dziedzinie popularyzowania muzyki w narodzie Jerzy Waldorf, w trochę lżejszej muzie ktoś tak kulturalny, inteligentny, a jednocześnie popularny jak Lucjan Kedryński. Stwierdzam, że tych postaci jest i było za mało jak na społeczne potrzeby, ale jest o co się zaczepić, żeby wymyśleć kształt edukacyjny i sposób kształcenia ludzi do popularyzowania różnych wartości w sztuce. Mam ostatnią informację, że teatry kierowane przez Krystynę Jandę, mówię teatry, bo już jest właścicielką dwóch teatrów, mają zamiar uruchomić 4 segmenty popularyzacji sztuki w stolicy. Będzie to segment filmowy, który będzie prowadziła Grażyna Torbicka, segment teatralny, który objęła osobiście Krystyna Janda, segment baletowy, który powierzono pierwszemu polskiemu tancerzowi Sławomirowi Woźniakowi, który wprawdzie założył Akademię Tańca w Arizonie, ale będzie przylatywał specjalnie raz w miesiącu samolotem, żeby prowadzić dla publiczności takie spotkania, a ja mam zaszczyt objąć segment operowy. I to też jest ze strony Krystyny Jandy pewien sposób na zbliżenie szerokich gremiów społecznych do repertuaru, do którego zanim dotrą, przejdą przez nas popularyzatorów. Bardzo dobre myślenie. Trzymajmy kciuki, aby były na to środki i aby społeczeństwo, zwłaszcza to nastoletnie i dwudziestokilkuletnie, zrozumiało, że ta kładka ma istotne znaczenie w kontaktach ze sztuką na całe życie. Ta kładka przejścia od zajęć warsztatowych, od kontaktu słowno-muzycznego, że tak powiem, do spektaklu, co jest już pewną niewolą artystyczną. Bo jak człowiek się zakocha w teatrze, w balecie, w muzyce lub w operze, to praktycznie już odkochać się nigdy nie może.
Panie dyrektorze, czyli wiemy, co pan będzie między innymi robił w przyszłym roku, czyli popularyzował operę. Będzie pan również na festiwalu operowym w Bydgoszczy, o czym już troszkę kiedyś rozmawialiśmy, prawda? W specjalnym wydaniu, że tak powiem. Czyli kalendarz przyszłoroczny ma pan bardzo gęsto zapisany.
Pan dyrektor Figas mnie włączył w takie myślenie o poszerzeniu formuły festiwalu, który mi się szalenie podoba. Oczywiście Bydgoszcz może zawsze na mnie liczyć, bo ja już od 10 lat mój samochód w końcu kwietnia pyta mnie, jedziemy do Bydgoszczy, już nie muszę nim kierować, tylko jedziemy. To są bardzo piękne dni, ja jestem już tutaj emocjonalnie z tym wszystkim bardzo ściśle związany. Natomiast oprócz tego Co tydzień piszę felietony w Angorze i będę to kontynuował. Co miesiąc będę wywoził najbogatszych polskich melomanów na wielkie sceny operowe świata, żeby oglądali spektakle. I zacząłem pisać książkę, a nawet dwie. Jeżeli ktoś chce mi dobrze życzyć, niech mi życzy, aby w nadchodzącym roku starczyło czasu i sił, aby obie książki skończyć.
Możemy uchylić rąbka tajemnicy? Będą to oczywiście książki poświęcone operze, czy nie tylko?
Będą to książki, które chcę tak napisać, aby każdy musiał je przeczytać, nie przerywając.
Czyli życzymy spełnienia tych wszystkich i pragnień, i zamiarów, bo to nie są marzenia, bo to już jest bardzo realna, niedługa rzeczywistość.
Dziękuję bardzo. 2010 rok, zaręczam Państwu, będzie najlepszym rokiem naszego życia.